Nowe typy umów, pieniądze za nadgodziny niewypłacane z góry, 26 dni urlopu dla wszystkich czy zakaz dorabiania do etatu. To tylko kilka propozycji, jakie miałyby się znaleźć w nowym kodeksie pracy. Od kilkunastu miesięcy pracuje nad nim Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W ocenie ekspertów obecne przepisy są przestarzałe. I tak po zmianach zatrudnianie pracowników w oparciu o tzw. śmieciówki miałoby odejść do lamusa. Praca na etacie miałaby być swego rodzaju standardem, a umowy cywilnoprawne mogłyby zawierać tylko samozatrudnieni. Do tego powstałyby trzy nowe rodzaje umów: o pracę sezonową, o pracę dorywczą oraz o pracę nieetatową. Poza tym zmianie ma ulec sposób wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny. Pieniądze byłyby gromadzone na specjalnym koncie. Ponadto firma mogłaby zlecić pracę w 6 niedziel w roku. Warunek jest taki, że pracownik musiałby wyrazić na to zgodę. Oprócz tego nowe rozwiązania uderzą w palaczy. Przerwa na dymka nie byłaby już czasem od tak poświęconym nałogowi. Pracodawca mógłby domagać się tego czasu odpracowania. Ostatecznej wersji projektu na razie jeszcze nie ma. Komisja ma czas na przygotowanie nowej wersji kodeksu do końca marca.
Główne zmiany mają dotyczyć form zatrudnienia. Praca nie na etacie ma być jedynie wyjątkiem, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która opracowuje nowy kodeks, profesor Monika Gładoch.
Podstawą wszelkiej pracy zarobkowej ma być umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne mają być wykonywane w ramach samozatrudnienia, to znaczy umowę zlecenia czy umowę o dzieło będzie mógł podpisać tylko ktoś, kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Będą też nowe rodzaje umów, dodaje profesor Gładoch.
Zaproponowano trzy nowe umowy. Po pierwsze umowa dorywcza. Nazwa wskazuje, że to jest praca raczej wyjątkowa, a nie typowa. Może być zawarta maksymalnie na 30 dni w roku.
Zgodnie z propozycjami pracodawca będzie też mógł się domagać, by osoby korzystające z przerwy na palenie odpracowywały ten czas. Urlop na żądanie byłby bezpłatny, dodaje członek komisji profesor Jacek Męcina.
Cel jest zupełnie inny niż wypoczynek, który musi być kompensowany prawem do wynagrodzenia.
Propozycje zmian dotyczą także pracy w niedzielę. Przedsiębiorca mógłby zlecić pracę w 6 takich dniach w ciągu roku.
Nawet bez zgody pracownika może być mu zlecona praca w niedzielę, oczywiście jeśli będzie taka potrzeba zakładu pracy, 3 w roku u wszystkich pracodawców łącznie. Natomiast za jego wyraźną zgodą 6 takich niedziel.
Komisja ma czas na wypracowanie nowych przepisów do końca marca, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.
Do końca marca projekty zostaną przekazane rządowi.
Zdaniem profesor Moniki Gładoch wiele propozycji, które miałyby się znaleźć w nowym kodeksie, nie przystaje do obecnych realiów i konieczny jest dodatkowy czas na ponowne przedyskutowanie tych postanowień.
Myślę, że pracodawcy oczekują przede wszystkim prostoty i rozwiązań XXI wieku, co oczywiście nie oznacza końca ochrony prawa pracy. Raczej idziemy w kierunku usztywnienia rynku pracy.
To była relacja Sławomira Orlika, a razem z nami są już goście. Pan Przemysław Wzgórzak, dział prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pan Piotr Sobejko-Bejnarowicz, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Dobry wieczór.
Także jest przy naszym mikrofonie Wojciech Chmura, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, autor bloga prawopracyporady.pl.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I telefonicznie pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy drugim telefonie pan Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana Cezarego Kaźmierczaka. Wiele miesięcy pracy, no i w marcu mamy już otrzymać nowy projekt kodeksu pracy, obowiązujący obecnie pochodzi z 1974 roku, jest przestarzały, jak wielokrotnie podkreślano, jest skomplikowany i nie przystaje do dzisiejszych realiów pracy. Czy pana zdaniem ten kodeks przystaje do realiów pracy, dzisiejszych realiów i odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców?
Znaczy tego nowego kodeksu jeszcze nie znamy, więc trudno powiedzieć.
No ale te przecieki, które mamy właśnie, które sondują to, co będzie, myślę, i jaka reakcja jest społeczna, bo myśmy już ten temat rozmawiali w Radiu Szczecin chociażby w czerwcu i wtedy można było już dowiedzieć się, co kto myśli. Co pan myśli dzisiaj? Panie prezesie.
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim potrzebna jest nowelizacja tego kodeksu z 1974 roku i w dostosowaniu go do realiów gospodarki współczesnej polskiej. On był pisany w erze wielkich molochów przemysłowych, których już nie ma. W Polsce 99,8% firm to są małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników i stosowanie kodeksu z 1974 roku w tychże firmach, jak również z tych plotek tego nowego kodeksu, jest po prostu fikcją i jest po prostu niemożliwe, no bo można różnego rodzaju rzeczy stosować w dużych przedsiębiorstwach, gdzie ta swoboda jest większa, no ale no jak nie stosować zasad o elastycznym czasie pracy w trzyosobowym zakładzie fryzjerskim, jak 33% załogi zachoruje, tak? No to, no to są rozwiązania i tutaj nie ma tego, czego my się zawsze domagaliśmy, żeby jednak te wielkie firmy sobie albo był kodeks dla dużych pracodawców i dla małych firm, albo żeby był kodeks taki podstawowy, a duże firmy i związki zawodowe, tam gdzie one są, zawierały sobie układy zbiorowe w branżach oparte na kodeksie pracy. To na szczęście ta komisja kodyfikacyjna, co trzeba pamiętać, to nie jest stanowisko ministerstwa, to jest projekt z komisji kodyfikacyjnej, bo w kształcie tym, o których są te przecieki, to po prostu polska gospodarka straci konkurencyjność. Będzie trudniej kogoś zwolnić niż się rozwieść. A wiadomo, że jak trudno kogoś zwolnić, to i trudno zatrudnić. No więc będą pracodawcy drżeli przed zatrudnieniem tego. Dużo pewnie pójdzie do pracy, się przeniesie z pracy etatowej do samozatrudnienia. No, konsekwencje tego, zależy to oczywiście od szczegółowych zapisów, ale myślę, że ta dyskusja jest o tyle bezprzedmiotowa, że poruszamy się w jakichś przeciekach, tak? A nie w takiej twardej wiedzy, że mamy ustawę, ją czytamy.
A propos tego, co pan prezes mówi o bezprzedmiotowości tej dyskusji, to ja myślę, że te wszystkie informacje prasowe, które się pojawiają, to są pewne kontrolowane przecieki, jak już wspominałem, które mają wysądować opinie zarówno strony pracowniczej, jak i strony pracodawców. Na naszym radiowym Facebooku są już pierwsze opinie. Pan Wojciech napisał tak: moje wypracowane nadgodziny na konto firmy oni wypłacą, kiedy chcą. Śmiech na sali. Pan Karol: ten kraj schodzi na psy, potem się dziwić, że każdy emigruje. Sławomir Zając napisał: w Niemczech jest pula ustawowa urlopu, ale pracodawca może dodać od siebie, ja mam na przykład 28, żona 30, a starsi pracownicy po 30 kilka. Z przerwami jest różnie, zależy od pracodawcy. Odnośnie nadgodzin też takie coś tu funkcjonuje, tylko zależy, jak konkretnie będzie to wyglądać. Czy niepokój pana prezesa Cezarego Kaźmierczaka podziela Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ?
No i oczywiście, że nie podzielam, bo po pierwsze my ciągle mówimy, że kodeks jest z 70 roku, ale ten kodeks był tyle razy nowelizowany, że on był dostosowywany do zmieniających się warunków, w mojej ocenie nawet nazbyt często. Zresztą w opinii również organizacji tej współpracy OECD mamy jedno z najbardziej elastycznych w gronie tych 30 paru państw, które ona obejmuje, w tym Europę Zachodnią, najbardziej elastyczne prawo pracy. To jest jakby jedno. Drugie, to rzeczywiście jednym z celów kodeksu było jego uproszczenie, a słyszymy, że dodaje się kilka nowych typów umów. No, pani profesor Gładow mówi, to będą umowy o pracę, więc będą lepsze.
Czyli
no
wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
tak
Pracy.
Jest. Ale to nie nazwa umowy decyduje, czy ona jest lepsza, czy gorsza, tylko związane z nią prawa i obowiązki pracownicze. Wszystkie trzy nowe typy umów, jak jest grubsza, przeanalizowałem na tym etapie prac komisji, bardzo mocno pogarszają sytuację pracowników. Niektóre wręcz wydłużają tygodniowy czas pracy do 48 godzin. Albo właśnie wprowadza się te dodatkowe możliwość pracy w niedzielę przez pracowników. Jak się to ma do tej wielkiej dyskusji, która się teraz przez kraj przetoczyła o łączeniu życia zawodowego i rodzinnego i konieczności w handlu wręcz nawet wszystkich czterech niedziel dania? No to idzie w ogóle w poprzek tego, o czym się dzisiaj w Polsce mówi. Więc jestem trochę zdziwiony i zaskoczony tymi pomysłami komisji. Podobnie też wydaje nam się nie do przyjęcia, to jest na pewno nie do przyjęcia ta sprawa tych kont czasu pracy. Owszem, w Niemczech są podobne rozwiązania, ale pracownik niemiecki ma zupełnie inne wynagrodzenie i z tego wynagrodzenia spokojnie sobie żyje, a właśnie w Polsce są bardzo niskie wynagrodzenia i pracownicy ratują budżet rodzinny godzinami nadliczbowymi. 168 godzin to jest praktycznie więcej niż dzisiaj roczny limit godzin nadliczbowych, które pracownik może wypracować w prezencie pracodawcy. Owszem, on mu to kiedyś, jak uzna za stosowne, odda. My, kiedy była dyskusja o wydłużeniu okresów rozliczeniowych godzin nadliczbowych do 12 miesięcy, dokonaliśmy takiego szacunku, bo że to jest w skali roku kwota 10 miliardów złotych. Taką kwotą pracownicy by kredytowali pracodawców, bo oni przecież tymi pieniędzmi mieliby prawo obracać. Czyli tak, ryzyko gospodarcze na pracowników przerzucić, wziąć od pracowników pieniądze, ale jak są zyski, to wtedy zyski bierze przedsiębiorca. Ja nie mówię, że przedsiębiorca ma łatwo, ale nikt nie ma obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. A de facto, jakby znowu na to nie patrzeć, w Polsce ilość milionerów rośnie. Czyli nie jest aż tak źle z tą działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek.
Piotr Sobejko-Bejnarowicz, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Panie Piotrze, które z tych zapisów, z tych wycieków, można powiedzieć, do mediów niepokoją pana, które dają nadzieję, że będzie dobrze?
Niepokoi mnie, może to dziwnie zabrzmi, ale rzeczywiście tworzenie funduszu oddzielnego z nadgodzin uważam za jakiś pomysł trochę a la Frankenstein w naszym systemie prawnym. Natomiast co byłoby dobre? Dobre byłoby uleczenie pewnej przypadłości, o której mój przedmówca bezpośredni powiedział, mianowicie, jeżeli rzeczywiście chcemy mówić na poważnie o tym, co OECD między innymi wskazuje, na co wskazuje, czyli Polska ma ogromny współczynnik tak zwanego samozatrudnienia. Na to zgodę wyraziły związki zawodowe w taki czy w inny sposób. Zgadzam się, bo Lewiatan, chcę przypomnieć, jako chyba jedna z nielicznych organizacji pracodawców, potwierdził, że uważa za patologię korzystanie na taką skalę w Polsce z umów cywilnoprawnych. Oto mamy teraz taką sytuację. Mamy umowę o pracę z kodeksu, który jest bardzo stary, ale to by nie było takie złe, gdyby nie to, że on jest po prostu niedostosowany do obecnych warunków. Mamy umowy cywilnoprawne, które są wykorzystywane kompletnie niezgodnie z celem. I mamy teraz tak zwaną szarą strefę i oczywiście takie fajne coś jak samozatrudnienie. Tu jest kwestia dla mnie tego typu, że rozmawiając przy różnych okazjach ze związkowcami, zgadzam się, że warto byłoby uleczyć chorą sytuację polską typu ogromna ilość umów cywilnoprawnych tam, gdzie nie powinno ich być i ogromna ilość samozatrudnienia, gdzie wszyscy wiemy, że jest fikcją, ponieważ możemy dojść w absurdalnych założeniach do tego, że kasjerka w dyskoncie, żeby tutaj nie reklamować, ale w jakimkolwiek dyskoncie miałaby działalność gospodarczą polegającą na wprowadzaniu towarów na kasę. I byłoby też okej. Nie, proszę państwa, co mi się podoba? Podoba mi się jeden kierunek, rozmowa o tym, że należy zmienić patologię. Natomiast na Boga nie róbmy z lekarstwa rzeczy gorszej niż choroba. I jeszcze jedna rzecz, tutaj pan redaktor zauważył słusznie, też uważam, znaczy w moim ocenie słusznie, uważam, że jest to sądowanie i dla mnie pocieszająca rzecz jest taka. Co prawda przeciek, ale przed wprowadzeniem, więc dyskutujemy przed, nie po. Kolejna sprawa, to sądowanie, jeżeli jest to rzeczywiście sądowanie, a nie rozmawiamy nad czymś, co już gdzieś zapadło i tylko mamy takie przeświadczenie, że możemy coś zmienić. Sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy na poważnie porozmawiali, jak nasz system zmienić. Natomiast na pewno nie może to doprowadzić do ubezwłasnowolnienia pracodawcy, bo ja się cieszę, że ilość milionerów rośnie, natomiast warto byłoby się przyjrzeć, skąd mają pieniądze, na zasadzie ile z nich jest rentierami, a ile jednoosobowych działalności gospodarczych to jest tak naprawdę osoby, które nie miały wyjścia i musiały w ten sposób zacząć zarabiać. Więc zgadzam się, kodeks pisany jest wcześniej dla innego systemu, dla potężnych zakładów pracy. Do dzisiaj zmiany, które zostały wprowadzone faktycznie, bo to nie tylko kodeks, ale faktyczne możliwości, chociażby jednoosobowych działalności gospodarczych, całkowicie zmieniły system w sposób, który teraz, żeby to odkręcić, potrzebujemy czasu. I ja bym apelował o jedno, żebyśmy najpierw porozmawiali, w którym kierunku idziemy, a nie najpierw wprowadzili zapisy, a później, tak jak było to w przypadku zezwolenia na jednoosobowe działalności gospodarcze w absurdalnych sprawach, bo możemy dojść do sprzątaczki, tak? W każdym dużym zakładzie, żebyśmy dopiero później doszli do jakiegoś porozumienia. Być może rozwiązaniem, które nie jest nigdzie dyskutowane, byłoby to, żebyśmy zauważyli, że biorąc z wrednego systemu bankowego podział na małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, może tak należałoby zacząć podchodzić do kodeksu, bo dla mnie jest to rzeczywiście wielki absurd. Moloch ma ogromne możliwości, zasoby kadrowe. Osoba, która jest na samozatrudnieniu, kiedy będzie się chciała rozwinąć i mieć jeszcze jednego pracownika, po prostu będzie miała prawie że palpitację serca jak nie zawał. No bo nie zatrudni kadrowej, nie zatrudni miliona innych osób, tak samo księgowego.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że są plany, aby zrezygnować z możliwości zatrudniania pracowników w ramach umów prawa cywilnego, czyli zlecenie, umowa o dzieło. Praca na etacie ma być zasadniczo standardem. Druga kwestia, o której wspomniał pan Piotr Sobejko-Bejnarowicz, to właśnie ten pomysł, że pieniądze na nadgodziny trafiałyby na konto powiernicze pracownika prowadzone przez przedsiębiorcę. Pracownik nie miałby do nich dostępu. Tutaj podobno ma chodzić o bezpieczeństwo firmy na wypadek kłopotów finansowych. No i w Niemczech jest podobnie, ale tam czas jest akumulowany, a nie pieniądze pracownika. No i to jest obliczone na to, że pracodawca oddawałby to wynagrodzenie w sytuacjach określonych w kodeksie pracy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności organizacyjnych, na przykład załamania popytu lub negatywnych skutków sezonowości zapotrzebowania na pracę. Jak te nowe rozwiązania ocenia pan Przemysław Zgórza, dział prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego?
Przede wszystkim odkładanie środków dla pracowników na później zdecydowanie można by było ocenić negatywnie. Takie jest moje zdanie, ponieważ tak naprawdę w tym momencie bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad tym, w jaki sposób te środki faktycznie będą wypłacane i czy rzetelnie będą wypłacane pracownikom. Czy pracownicy wypracowane przez siebie godziny i złotówki będą zyskiwać od pracodawców już w dniu dzisiejszym. Mamy niestety sporo różnych patologii na rynku pracy, tak więc myślę, że to na pewno nie pomoże. Tylko ja też chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo trochę rozmawiamy o rzeczy, która faktycznie nie istnieje i to jest trochę problematyczne, ponieważ ja akurat dosyć mocno jestem zagłębiony w kwestię tworzenia tego nowego kodeksu pracy. Znam przebieg tych dyskusji. Wiem, że to jest wszystko jeszcze bardzo mocno w powijakach tak naprawdę, mimo że prace samego zespołu powoli dobiegają końca, a nawet dosyć szybko dobiegają końca, ale tak naprawdę zanim ten kodeks ujrzy światło dzienne jako pełna, zakończona forma, tak naprawdę tam się jeszcze bardzo wiele rzeczy może pozmieniać.
Zdecydowanie jesteśmy elementem sondowania właśnie nastrojów społecznych wśród pracodawców i pracowników. Mhm. To na pewno.
Dokładnie. Na pewno jako pozytyw tutaj mogę zauważyć tą kwestię umożliwienia zwiększenia na przykład przede wszystkim tej ilości umów o pracę i jakiejś większej standaryzacji, jeżeli chodzi o formy zatrudnienia. Możliwość faktycznie dłuższego urlopu, tak, bo to też trafiło do tych przecieków, które są powiedzmy bardziej lub mniej zgodne z rzeczywistym zamysłem. To też można by było uznać za dobre. To, co ja na pewno widzę pozytywnego w tej całej komisji kodyfikacyjnej w jej działaniach, to to, że to jest faktycznie dialog różnych stron tak naprawdę rynku pracy, gdzie wypracowywane są zupełnie nowe, oderwane od aktualnej rzeczywistości rozwiązania, więc w ogóle nikt tak naprawdę nie patrzy wstecz na aktualnie obowiązujące przepisy typu kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i tak dalej. Tak? To jest zupełnie nowe otwarcie, które daje zupełnie nowe możliwości. Wiem, że pewne nowości tam na pewno będą się mocno pojawiać. Niektóre mogą szokować, niektóre myślę, że zdecydowanie będą lepszymi rozwiązaniami niż te aktualnie obowiązujące.
Pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mówił w jednym z wywiadów, tak, pracują nad nimi ludzie, nad tymi zmianami o sposobie myślenia Gomułki. Czy ten pogląd podziela pan Wojciech Chmura, radca prawny, specjalizujący się w prawie pracy, autor bloga prawo pracy porady.pl?
Ja jestem na tyle młody, że nie pamiętam, jakie były poglądy Gomułki, więc ciężko by pogląd podzielić. Natomiast też jeżeli chodzi o konta wynagrodzeń, to w mojej ocenie jest to bardzo zły pomysł z kilku powodów. Pierwszego takiego najprostszego, gdybym był pracownikiem, to nie chciałbym się za bardzo pracować w nadgodzinach, żebym dostał jakieś pieniądze nie wiadomo kiedy, a może w ogóle, tak, bo co będzie, jeżeli złe czasy nie przyjdą? Oby tak było, że tak powiem, i firma nie będzie musiała tych pieniędzy wypłacać w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy, więc niepotrzebne, zatrzymujące pieniądze pracowników, którzy mogliby je lepiej wydatkować, w mojej ocenie również negatywnie wpływające na gospodarkę. Natomiast też zapoznałem się z takimi zmianami, które miały dotyczyć procesu wypowiadania umów o pracę. I muszę powiedzieć, że obecnie jest tak dosyć trudno wypowiedzieć umowę o pracę. Są określone procedury, a zmiany, które mają być wprowadzone, jeszcze bardziej ten proces mają komplikować. Tam ma być między innymi trzydniowe uprzedzenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę, żeby pracownik mógł się skontaktować ewentualnie ze związkiem zawodowym, wskazać związek, który go reprezentuje, ewentualnie osobę, która będzie z nim przy wysłuchaniu. Pracownik musiałby być wysłuchany. Potem, jeżeli by się pojawił związek zawodowy, który chroni pracownika, to znowuż trzy dni na konsultacje i dopiero później wypowiedzenie. No to jest taka procedura, która byłaby stosowana również u tych małych pracodawców. No, byłoby to trudne tak i łatwo byłoby wtedy o błąd formalny. A obecnie już, tak jak wskazywałem, to wypowiedzenie jest dosyć ciężkie. Podobnie nie podoba mi się zmiana, która miałaby dotyczyć tego, że jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych, to ona byłaby tylko wtedy, kiedy pracodawca wydałby polecenie. Bo obecnie z orzecznictwa wynika, że jeżeli pracodawca wiedział o pracy w godzinach nadliczbowych, no to jakby traktujemy, że ta praca w godzinach nadliczbowych byłaby. Byłaby i w konsekwencji byłoby również za nią wynagrodzenie. A w przypadku, kiedy jest jakiś taki trochę sztuczny wymóg, że musi być wyraźne polecenie, no to wyobrażam sobie, jak można próbować tego rodzaju kwestie obchodzić.
I na zakończenie tej części naszej rozmowy, ponieważ pan Cezary Kaźmierczak musi z nami kończyć rozmowę, pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, 14 osób w komisji kodyfikacyjnej, osoby z tytułami profesorskimi z różnych uczelni, fachowcy, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Wyższa Szkoła Handlowa, Uniwersytet Gdański, Łódzki, no po prostu wiele nazwisk. Profesor Marcin Zieleniecki, przewodniczący komisji, wspominałem tutaj pani profesor Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego. No, fachowcy, czy pan jest dobrej myśli, że w marcu ujrzymy dokument, który będzie spójny i różniący się w znacznej mierze od tego, z czym mamy do czynienia teraz, w tych strzępkach przynajmniej?
Nie wiem, trudno mi to określić naprawdę. No, część tych pomysłów, o których pan chociażby przed chwilą mówił, no, wydaje mi się mocno odrealniona i taka ludzi, akademików, nie mających specjalnie kontaktu z realnym życiem. No, ostrzeżenie trzydniowe wcześniej będzie skutkowało wielomiliardowymi kosztami dla ZUS-u, bo się zaczną zwolnienia. Przecież w Polsce nie ma co się oszukiwać. Ludzie lewymi zwolnieniami chwalą się przy niedzielnym obiedzie, że wzięli fałszywe zwolnienie lekarskie. To nie jest powód do wstydu, tylko powód do dumy. Więc budżet państwa za takie rozwiązanie by bardzo drogo zapłacił. Jestem też absolutnie przeciwny ze względów nawet biznesowych pomysłom jakiegoś niewypłacania wynagrodzenia i trzymania go na jakichś kontach. Za świadczoną pracę należy zapłacić w odpowiednim momencie, tak jak się człowiek umówił, z powodu tych różnych biurokratycznych przeszkód. Ja na przykład chciałem płacić u siebie w firmach co tydzień, ale zawsze mnie księgowi zwalczali te pomysły, że to biurokracja straszna, ale uważałem, że płacenie ludziom co tydzień ma większą funkcję motywacyjną dla nich i lepiej pracują. Natomiast jeżeli ktoś składa pomysł, że nie będzie się pracownikowi płacić zaraz po wykonaniu jego pracy, tylko odkładać to nie wiadomo gdzie, no to znaczy, że on nigdy nie prowadził realnego biznesu po prostu. I my te pomysły będziemy zwalczać i popierać tutaj związki zawodowe w tym zakresie, bo jest to nie tylko niekorzystne dla pracowników, ale również dla pracodawców. Poza tym jakieś defraudacje z tym mogą być związane, jakieś różne inne rzeczy. To naprawdę ja cieszę się bardzo, że tam tylu wielkich profesorów jest, no ale może jest sobie kilku praktyków do tego wziąć gospodarczych, to też może by temu ciału przydało trochę wartości.
Dziękuję za rozmowę. My pozostajemy w naszym gronie. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Panowie, a teraz taka ludzka rzecz, czyli te przerwy na papierosa. One będą musiały być odpracowane. Jak panowie oceniacie taki przepis dotyczący wielu osób, bo nadal wiele jest uzależnionych od palenia papierosów? Pan Andrzej Radzikowski.
Znaczy, te zdania są podzielone, bo mamy oczywiście takie osoby, które są zdeklarowanymi przeciwnikami palenia i w ogóle nie dopuszczają myśli palenia w budynku nawet, w którym się pracuje. No i mamy, tak jak pan zauważył, tych, którzy palą. Natomiast ja myślę, że to niekoniecznie musi się znaleźć w regulacji kodeksowej. To jest przestrzeń ewidentnie do regulaminów pracy i z tego, co ja wiem, w wielu regulaminach pracy jest to dzisiaj regulowane. No pamiętajmy, że pracownik też ma już dzisiaj, jak 8 godzin pracuje, prawo do przerwy. No i teraz jest jego już wtedy sprawą, jaką tą przerwę wykorzystuje, więc ja myślę, że to chyba niekoniecznie musiałaby być przestrzeń regulowana w kodeksie pracy.
Piotr Sobejko-Benarowicz też jest tej opinii?
To się akurat zgodzę, dlatego że powinniśmy unikać, no przepraszam, ale ośmieszania kodeksu. Jeżeli uważamy, że coś ma trafić do specyficznej ustawy, jaką jest kodeks, to niech to będą zapisy, które no, mają odpowiednią rangę. Poza tym jest ogromna ilość różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj chociażby przewijające się przez prasę warunki pracy w Amazonie chociażby, tak? Czy w dużych korporacjach, które są w stanie kontrolować co do minuty przebywanie pracownika w toalecie. I wydaje mi się, że warto byłoby skupić się na kwestiach godności poszczególnych osób i jej nienaruszania. Natomiast w momencie, kiedy pracownik jest osobą uzależnioną chociażby od nikotyny, to już teraz widać, co się dzieje. No ja jadąc po mieście w różnych godzinach z racji wykonywanego zawodu widzę pracowników stojących przed bramami zakładów pracy, bo palić nie można nie tylko ze względu na kodeks pracy w budynku, ale ze względu na przepisy BHP. I tutaj mamy już tego typu absurdy. Mam nadzieję, że skoro się dotychczas nie pozabijali pracodawcy i pracownicy w zakresie papierosa, to nie dojdzie tutaj do tego w ciągu nadchodzących paru lat. Skupmy czas, energię na rzeczach bardzo ważnych, bo wydaje mi się, że każdy mógłby podać przykłady patologii z dwóch stron. Natomiast nie róbmy sobie żartów z kodeksu.
A propos naszej audycji, pan Adrian napisał a propos tych propozycji. Komuną wali równo, a pan Mirosław, to ja nie chcę nadgodzin na wolnym, nie zapłacę rachunków, a jak umrę przed oddaniem mi moich nadgodzin, to kto mi je odda? Za pracę należy się wynagrodzenie.
Jeżeli
to,
mogę jeszcze...
A propos tego trafiania, oczywiście, tego wynagrodzenia za nadgodziny na specjalne konto.
Ja tylko na minutę...
Fundusz powierniczy.
Tak, fundusz powierniczy inaczej. Są tak. Przykłady cywilizowanych rozwiązań bardzo i związki zawodowe stają na wysokości zadania, na przykład po naszej zachodniej stronie, kiedy w dużych zakładach pracy ze względu na sytuację finansową godzą się na obniżenie czasu pracy i można dojść do porozumienia w potężnych zakładach. Natomiast chciałem powiedzieć, bo tutaj przedmówca wcześniej mówił o tym, że miał plany wypłacania co tydzień wynagrodzenia. Być może my też do tego powinniśmy nawiązać i dojść, bo w wielu krajach, w Wielkiej Brytanii na przykład, jest to płacone tygodniowo ze względu na jakby zaszłości społeczne i walkę z patologią. Mówiąc wprost, przynajmniej z literatury, którą ja miałem okazję czytać, chodziło o to, żeby osoby uzależnione od alkoholu nie przepijały całej pensji miesięcznej. Spowodowało to rozliczenia dosyć ciekawe, bo rzeczywiście co tydzień się płaci czynsz na przykład. Być może w naszym szybko zmieniającym się świecie warto byłoby z jednej strony dopuścić możliwość płatności cotygodniowych, to znaczy one są, tylko są mało praktykowane. Natomiast możemy zapisać, że pracownika nie można zwolnić w ogóle, tylko że na pewno nie zapewni nam to tego, że pracownicy będą chętnie zatrudniani. Z drugiej strony oczywiście głupotą byłoby powiedzieć, że pracownika można zwolnić dlatego, że mi się nie podoba kolor, nie wiem, długopisu, którym napisał pismo. To są dwie skrajności. Musimy się gdzieś spotkać, bo będzie strasznie. Dziękuję.
Kolejnym...
Proszę jeszcze tych godzin i kont czasu pracy, panie redaktorze.
Andrzej Radzikowski, proszę
bardzo. Polscy związkowcy też mają rozsądek i rozwagę. Jak w Polsce był kryzys, to przecież uzgodniliśmy pewien pakiet antykryzysowych działań właśnie i wydłużających, dopuszczających za zgodą związku wydłużenie okresów rozliczeniowych godzin nadliczbowych i zmniejszenie dobowego tego czasu pracy ze zmniejszonym pewnym wynagrodzeniem. Przecież my też nie jesteśmy szaleńcami. Z tym, że tego typu rzeczy naszym zdaniem powinny być bardziej regulowane w porozumieniach między związkami zawodowymi a pracodawcami, bo sytuacja nawet w kryzysie każdego zakładu jest inna.
I teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę na temat rewolucji zapowiadanej. Zobaczymy, jak to będzie w urlopach. 26 dni urlopu dla wszystkich, bez względu na staż pracy, wysługę lat i tak dalej, i tak dalej. Przemysław Zgórzak, dział prawny NZZ Solidarność Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego. Czy to dobry pomysł?
Moim zdaniem dobry, z prostej przyczyny. Tak naprawdę w tej chwili już to wydłużanie urlopów to jest pewnego rodzaju fikcja, bo zalicza się lata studiów i tak dalej, tak? Wcześniejsze lata pracy. To tak naprawdę niczemu nie służy. To nie znaczy przecież, że pracownik, który na przykład nie skończył studiów, z różnych powodów, na przykład był zatrudniony na umowach zlecenia, umowach cywilnoprawnych jakichkolwiek, nie potrzebuje 26 dni odpoczynku tak w ciągu roku. Tutaj bardziej chodzi o zrównanie pracowników, jeżeli chodzi o przysługujące im w ciągu roku prawa, tak? Większym problemem tutaj, który widzę odnośnie tych urlopów, to jest kwestia ich wykorzystywania i nakazu ich wręcz wykorzystywania, tudzież możliwości płacenia za niewykorzystany urlop, co nie jest dla mnie dobrym, bo dla mnie podstawową funkcją urlopu powinien być po prostu odpoczynek, a nie możliwość dorobienia sobie na tym, że się nie odpoczęło.
No tak, to rzeczywiście istotne, bo te nasze urlopy to my wykorzystujemy w różnych celach. Wojciech Chmurak, radca prawny, specjalizujący się w prawie pracy. Pan jest za tą, mówiąc kolokwialnie, urawniłowką taką, 26 dni dla wszystkich?
Tak, 26, nawet może być 30, jak dla mnie.
To ja bym też
dajmy
był za
36.
Nie wiem, jak na to pracodawcy.
Kto da więcej, że tak powiem, tak. Wszyscy odpoczywają. No cóż, jest to dobra, że tak powiem, regulacja, bo te 26 dni to jest odpowiedni czas, żeby pracownik się zregenerował w ciągu roku i te przepisy o czasie pracy w mojej ocenie w zakresie prawa do wypoczynku, urlopów mają swój jak najbardziej sens, nawet taki na regenerację. Nie widzę podstaw, żeby ten urlop był krótszy dla tych pracowników, którzy mają staż ten liczony według kodeksu pracy w niższym wymiarze, więc jak najbardziej uproszczenie, że tak powiem, a te 26 dni pracownikom w mojej ocenie się wszystkim należy, powinniśmy traktować ich równo.
A ten projekt, który mnie przynajmniej zjeżył włosy na głowie, czyli urlop na żądanie bezpłatny. Są takie plany, jak pan się do tego odnosi, że te 4 dni na żądanie, które możemy wykorzystać, miałyby być bezpłatne.
Znaczy, no to teraz powstaje pytanie, czy to ma być 26 dni urlopu wypoczynkowego plus 4
tak,
na żądanie bezpłatnego?
Tak.
Jeżeli takie rozwiązanie, to jak najbardziej można, powiedzmy, domniemywać, kiedy się najczęściej bierze urlop na żądanie, więc nie widzę przeciwwskazań ku temu, żeby pracownik miał takie dodatkowe uprawnienie i żeby pracodawca nie musiał za to płacić.
To co prawda się pisze, to jest oczywiście projekt przeciek, jedyną możliwością, by otrzymać za ten czas wynagrodzenie, będzie porozumienie z pracodawcą, by uznać ten urlop za wypoczynkowy.
Czyli pracownik będzie musiał udowodnić, że to nie jest tak zwane kacowe, tak?
Nie, ale to w sobie na jedno wyjdzie, bo to domyślam się, że pracodawcy i pracownicy będą po prostu ustalali, że to jest jednak urlop wypoczynkowy i to okej, uelastycznienie jakieś, podam, niech będzie, że tak powiem. No, trochę może to zorganizować pracę z zakładu pracy czasami, bo no, to jest jednak wtedy 30 dni, kiedy pracownika nie będzie, a nie 26. Tak? No ale to instytucja na pewno powinna zostać urlopu na żądanie, bo czasami jest po prostu potrzebna.
A propos urlopu, ja przypomnę, rozmawialiśmy w październiku również 2017 roku i wtedy to, co właśnie z pracy tej komisji kodyfikacyjnej do nas dotarło, to, że pracownik ma na urlopie odpoczywać, a nie dorabiać sobie na boku, ma wykorzystać wolne w danym roku kalendarzowym, a nie chomikować paru dni na przyszły, bo może coś wypaść. No właśnie, jak do tych 4 dni ewentualnie za darmo odnosi się pan Andrzej Radzikowski?
Znaczy widzimy, odbieramy to negatywnie jako niepotrzebne akurat komplikowanie sprawy. Albowiem no są takie sytuacje w życiu, że trzeba ten urlop wziąć i to obecne rozwiązanie się sprawdziło i nie bardzo widzę podstawę do tego, do jego zmieniania. Bo tak jak pan mówi, jest dodatkowe dni bezpłatne, wydłużające łącznie wolne w sytuacji, kiedy pracownik ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy. No, to jakoś nie mieści się w mojej logice.
I jeszcze jedno. Ministerstwo chce ograniczyć uznaniowe składniki pensji, a nowy kodeks pracy ma uregulować, jaki procent części wynagrodzenia będzie uzależniony od decyzji pracodawcy. Profesor Zieleniecki z Komisji Kodyfikacyjnej mówi tak. Chodzi o to, aby ograniczyć patologię w zakresie wynagradzania poprzez zagwarantowanie, że stabilna płaca w określonej wysokości stanowi konkretny udział całego wynagrodzenia. Piotr Sobejko-Bejnarowicz, co pan na to?
Bardzo mieszane uczucia. Powiem dlaczego. Oczywiście chodzi o pewność, jeżeli przyjmiemy, nie wiem, 10, 20, 15% mamy pewność. To jest wartość sama w sobie i można ocenić ją pozytywnie. Natomiast ja obawiam się jednej rzeczy, że niezależnie profesorowie czy praktycy, musiałoby to być ciało wielotysięczne, żeby pomieścić bardzo różne sytuacje życiowe. I o ile, ja tu wracam jak, tutaj jak bumerang, powinniśmy moim zdaniem podzielić to według skali zakładu pracy. Ewentualnie, jeżeli rozmawiamy o takim czymś jak uznaniowość, powinniśmy powiedzieć sobie od razu, że przy pewnego rodzaju pracach czy usługach ma to ogromne, kolosalne znaczenie i może być stosowane w innym wymiarze, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Teraz musielibyśmy rozkładać na czynniki pierwsze, co to będzie ta właśnie premia uznaniowa, ponieważ, proszę państwa, w wielu zawodach wynagrodzenie wiąże się z osiąganiem jakichś określonych kryteriów sprzedaży i wielu innych elementów. I bardzo zgadzam się, że nie powinno być to, jeżeli tutaj będziemy rozmawiać o tym, że chodzi o taką uznaniowość, że szef mi zapłaci 100 czy 110% podstawy wynagrodzenia, to jest okej. Okay. Ale jeżeli zostanie to tak zinterpretowane, że właśnie wejdzie nam w zakres, powiedzmy, osiągania dodatkowych progów, to bym uważał, że tu wylejemy dziecko z kąpielą, bo większość osób dobrze zarabiających ucieknie nam na samozatrudnienie, dodatkowo rozłoży nam system emerytalno-rentowy, a naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy powiększali i tak ogromną procentową ilość osób, które są w tak zwanym samozatrudnieniu. Więc powiem tak, jeżeli rozmawialibyśmy o normalnej sytuacji w dużym zakładzie pracy, jestem za, ale boję się, że życie nas tak zweryfikuje, że ten zapis będzie wylaniem dziecka z kąpielą.
Przemysław Zgórzak, strona związkowa. Co pan na takie zakusy Komisji Kodyfikacyjnej, żeby ograniczyć właśnie te części wynagrodzenia uznaniowe?
Powiem szczerze, że z mojego doświadczenia zawodowego, czyli prawnika zarządu regionu, który jeździ po wielu zakładach tutaj w regionie i rozmawia z pracodawcami, rozmawia z pracownikami, dowiaduje się, co jest najczęstszą bolączką, to faktycznie bardzo często pojawia się ten problem uznaniowości, wynagrodzenia, niepewności pracownika, ile tak naprawdę w danym miesiącu zarobi i tak naprawdę co musi zrobić, żeby pewną kwotę wynagrodzenia uzyskać. Dlatego Solidarność zawsze jest raczej za tym, żeby te różne składniki wynagrodzenia były chociaż w jakimś stopniu określone, żeby były jakieś ramy bardziej jasne i klarowne. Moim zdaniem jest to też bardziej motywacyjne tak naprawdę dla pracownika, który wie, co musi zrobić, żeby dany składnik wynagrodzenia w danej wysokości otrzymać. Tak, tak więc myślę, że taka zupełna uznaniowość oczywiście w jakimś stopniu powinna pozostać, bo są pewne rzeczy, które po prostu trzeba ocenić, a nie da się je wrzucić w jakieś konkretne ramy, ale można to zdecydowanie w jakiś sposób też ograniczać.
Jeżeli mogę jeszcze ad vocem.
Piotr
Sobejko-Bejnarowicz. Jak najbardziej popieram, tylko tutaj rozmawiamy o dwóch możliwościach interpretacyjnych. Jeżeli ma nam załatwić pewność prawa opis, kto za co, to jest to coś zupełnie innego niż powiedzenie, że 10% możesz dostać, kochany pracowniku, wtedy i wtedy. Ja bym właśnie rozróżnił tę sytuację, bo skrzywdzimy bardzo wiele osób, które mają tak zwane premie związane z osiąganiem pewnych wyników finansowych. To są, powinny być absolutnie dwa różne światy. Jeżeli opisujemy, dostaniesz tyle i tyle pracowników po osiągnięciu takiej i takiej rzeczy, to jest to zupełnie inaczej traktowane niż tak zwana właśnie premia uznaniowa, bo dochodzimy do wniosku, że nie jest to uznaniowe, skoro napisaliśmy w umowie. Dokładnie. Ale ja się boję, że tu polegniemy na tych interpretacjach. Po prostu.
I ostatnie dwie minuty porówno dla pana Andrzeja Radzikowskiego i pana Wojciecha Chmuraka. Zacznę od pana Andrzeja Radzikowskiego. Panie przewodniczący, czy pana zdaniem to, o czym rozmawiamy i o tych zapisach, które mają się znaleźć, to nie będzie rzeczywistość, z którą się zetkniemy w marcu, kiedy Komisja Kodyfikacyjna przedstawi projekt nowego kodeksu pracy?
No nie, Komisja Kodyfikacyjna przedstawia projekt rządowi.
Rządowi, no tak, tak.
Decyduje, co z tego będzie i na pewno będzie on musiał być jeszcze raz poddany konsultacjom z partnerami społecznymi. Natomiast jeśli mówimy o...
Czyli zaczynamy drogę.
Tak, to jest oczywiście i tak to traktujemy, że to jest rozpoczęcie drogi, bo jest tam jeszcze bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj na przykład nie powiedzieliśmy w ogóle, że pomysł na funkcjonowanie związków w zakładzie pracy według Komisji Kodyfikacyjnej to jest absolutny kosmos.
Wejdę panu w słowo. Chcemy na ten temat zrobić osobną audycję, bo związki zawodowe w zakładach pracy to jest bardzo duży temat, nawet na całą godzinę. To jeszcze pan Wojciech Chmurak. Które zapisy pana zdaniem, no, z tych, o których mówiliśmy, powinny się pojawić, a których by pan nie chciał widzieć?
Znaczy w sumie te, które tutaj omawialiśmy, to raczej żadnego z tych zapisów bym nie chciał widzieć w kodeksie pracy. Natomiast też nie wspomnieliśmy o takim rozwiązaniu, które było zaproponowane, że pracownicy niepełnoetatowi mają dostawać wynagrodzenie za nadgodzinę. Ponad za każdą godzinę, ponad ustalony w ich umowie niepełen etat czasu pracy, co jest moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem. A, chociaż nie, jedna pewna rzecz mi się podoba. Mi się akurat podoba te kwestie związane z paleniem papierosów i odpracowaniem czasu wolnego, gdyż sam z doświadczenia jako były palacz PETA wiem i jako też były pracownik portowy, gdzie przerwa na papierosa była święta i jak człowiek palił, to miał tego wolnego więcej, że... No cóż, że to zachęcało trochę do palenia papierosów, więc ja teraz jestem ogromnym przeciwnikiem palenia papierosów.
Jak każdy, który rzucił.
Jak każdy, który rzucił, więc jeżeli...
Panowie.
Jeżeli możemy utrudnić życie palaczom,
mamy prawo, żeby nam się coś podobało.
Nawet konstytucją.
Czy nie podobało, w każdym razie czekamy, aż ten projekt trafi właśnie na posiedzenie rządu. Wtedy zostanie zapewne zaprezentowany, tak jak powiedział pan przewodniczący Radzikowski. Zaczną się konsultacje i my się na pewno spotkamy w tym studiu. Tak samo obiecuję naszym słuchaczom i państwu, że wrócimy też do sprawy właśnie związków zawodowych w zakładach pracy. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Wojciech Chmurak, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, autor bloga prawopracyporady.pl.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Piotr Sobejko-Bejnarowicz, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I Przemysław Wzgórzak, dział prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.
Również dziękuję.